Sponsorem audycji jest firma Piomar, transport i logistyka z siedzibą w Opolu.
Wędrówki z Biblią w ręku.
W niedzielne popołudnie w audycji Wędrówki z Biblią w ręku witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Tomasz Siniew, a razem ze mną w studiu Radia Doksa ksiądz Adam Kondys, biblista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Proszę księdza, spotykamy się w kolejną niedzielę nowego 2017 roku, by zgodnie z obietnicą porozmawiać o Efezie. To kolejne miasto na szlaku wędrówki świętego Pawła. Efez, miasto w Turcji.
Tak, wracamy na szlak ze świętym Pawłem. Dwie poprzednie audycje były troszkę inne, związane z okresem, który przeżywaliśmy. No a teraz znowu jesteśmy na szlaku. Przypomnijmy, że opuściliśmy świętego Pawła, jego towarzyszy, kiedy był w Kenchrach, wyruszał w stronę Syrii. No i właśnie na tym statku z tego korynckiego portu w Kenchrach dociera do Efezu również. Ale krótko, jak zobaczymy, w tej części biblijnej tam zabawił, żeby powrócić w trzeciej podróży misyjnej. Dlatego takim głównym punktem naszej dzisiejszej audycji będzie właśnie ta trzecia podróż świętego Pawła, jego dłuższy pobyt w Efezie. Tak jak pan wspomniał, to jest miasto w Turcji, ale jakbyśmy popatrzyli na mapę,
to go nie znajdziemy.
Bardziej ta nazwa kojarzy się odwiedzającym Turcję, mieszkańcom Turcji z, no paradoksalnie, z nazwą piwa, z takiego, które jest bardzo popularne w tamtym kraju, właśnie piwo Efes tureckie, które no, ma swoje korzenie, gdzieś tam zostało pierwszy raz uważone w latach 60. bodajże XX wieku właśnie w okolicach Izmiru i tego starożytnego Efezu, ale teraz główna siedziba jest w Stambule tego browaru. W każdym razie, jak spojrzymy na mapy, no to znajdziemy inną miejscowość. Małe miasteczko nazywane Selczuk. 23 tysiące mieszkańców. No znowu nie takie małe jak na Turcję, ale położone dokładnie tam, gdzie był starożytny Efes.
Pięknie położone u ujścia rzeki Kajstros do Morza Egejskiego, więc w tej delcie nad morzem, ale dziś już w głębi lądu.
Tak, ta rzeka, którą pan wspomniał, o greckiej nazwie Kajstros, obecnie nosi nazwę turecką Küçük Menderes, czyli dokładnie mały meander. Ona naniosła tyle materiału skalnego, że ten port w Efezie, do którego przybył zapewne też święty Paweł, został zamulony. No i w związku z tym ta linia brzegowa się przesunęła i port nie miał już racji bytu. Ale położenie rzeczywiście bardzo ciekawe i te uwarunkowania geograficzne sprawiły, że tak jak w innych przypadkach mieliśmy też do czynienia z tym, że miasto rozwinęło się właśnie dzięki dogodnemu położeniu przy morzu. Te szlaki morskie miały swoją rolę w historii miasta, ale również też wzniesienia, bo te pierwsze osadnictwo było na zboczach wzgórza Ayasuluk. Jeszcze przed przybyciem kolonistów greckich osiedlały się tam takie ludy Karów i Lelegianów i to były początki Efezu. Ważne też jest w tej historii położenie na szlaku handlowym, który łączył te części Azji Mniejszej na północy z południem, z tymi miejscowościami, w których już też byliśmy, między innymi z Antiochią. Tym szlakiem też przybył potem święty Paweł. Jeszcze tak woli uzupełnienia, żeby umiejscowić właśnie tą miejscowość dzisiejszą Selczuk, no to musimy jechać gdzieś około 60 km na południe od Izmiru, a Izmir to już wielkie miasto, to miasto, które nosi w sobie tradycję tego starożytnego miasta Smyrna. No ale my dalej wędrujemy do Efezu.
Archeolodzy rozpoczęli już poszukiwania Efezu w XIX wieku, druga połowa XIX wieku.
Tak, te prace finansowane przez British Museum z Londynu, prowadzone przez Johna Wooda, były takim początkiem odkrywania na nowo tego starożytnego miasta, pozostałości. Tam historycznie rzecz biorąc dokonały zniszczenia te ludy, które przyszły później, te najazdy arabskie jeszcze w VII wieku, ale też później Turcy, którzy zdobywali te ziemie, no dość znacznie zniszczyli Efes. Ale to, co wspomniałem już, fakt, że port został praktycznie odcięty od morza, port w Efezie, sprawiło, że to miasto już od czasów bizantyjskich traciło na znaczeniu. No a to, co wykopali archeolodzy, no to możemy znaleźć też w takim muzeum tam w Selczuku. Te większe badania zakrojone na szerszą skalę, już takie bardziej systematyczne, były prowadzone całkiem pod koniec XIX wieku, z kolei pod patronatem Austriackiego Instytutu Archeologicznego. Prowadził je Otto Bendore. No i potem XX wiek, po zakończeniu I wojny światowej, to też są dalsze prace właśnie też austriackich archeologów, Hermana Wetresa, ale też i archeologów potem tureckich.
Odkryto ciekawe rzeczy.
Tak, znaleziono amfiteatr, ten duży, który mógł pomieścić od 22 do 24 tysięcy ludzi. Odkopano agorę, budynki publiczne, ale też i domy prywatne, które nam dają obraz życia w Efezie w tamtych czasach. I można powiedzieć, że właśnie te budynki sprawiają, te, które zostały odkryte, że mamy taki obraz miasta z czasów świętego Pawła, kiedy tam Paweł apostoł gościł w tym mieście, bo też jak za chwilę zobaczymy, taki rozkwit Efezu nastąpił właśnie w czasach I i II wieku po Chrystusie, w czasach rzymskich.
Proszę księdza, warto dodać, że stanowisko archeologiczne w Efezie niedawno, bo już 2 lata temu, zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To jest miejsce bardzo często odwiedzane przez turystów i chyba jedno z najbardziej znanych w Turcji. Na pewno wielu też naszych słuchaczy, ci, którzy może byli tam w Turcji w celach wypoczynkowych, odwiedziło też właśnie Efes. No na pewno to nie jest jedyne kryterium, bardziej chodzi też o dziedzictwo historyczne, kulturowe, przyznania właśnie wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To, czego się nie udało archeologom znaleźć, to pozostałości gminy żydowskiej. To znaczy nie ma archeologicznego potwierdzenia tego, o czym czytamy i w Dziejach Apostolskich, i potem w liście świętego Pawła do Efezjan, że była tam wspólnota, że była ta gmina. Nie znaleziono synagogi, nie znaleziono jakichś inskrypcji, które by mówiły o tej wspólnocie żydowskiej, ale no oczywiście nie wyklucza to istnienia takiejże gminy właśnie tam w Efesie.
Wspomniał ksiądz już o agorze, która była centralnym miejscem miasta. Do agory można było wejść przez bramę Lizimacha, wybudowaną przez cesarza Wespazjana, ale to tylko tak naprawdę początek tego, co można tam zobaczyć.
Takie 2 wejścia prowadziły do miasta. Rzeczywiście, może bardziej byśmy powiedzieli nie o bramie, tylko o murach Lizimacha, który właśnie w pewnym momencie historii miasta, do tego jeszcze dojdziemy, miasto ufortyfikował. To było już w czasach, kiedy miasto zostało wyzwolone z władania perskiego i tym wejściem do miasta można było dotrzeć od strony portu i też od strony lądu, było to drugie wejście, ta brama zbudowana przez Wespezjana. I z takich pozostałości tej świetności miasta Efezu trzeba wspomnieć świątynię. Jedna była poświęcona Rzymowi, czyli świątynia Dea Roma, a druga ubóstwionemu cesarzowi, czyli ta świątynia Divus Julius. Obie zbudowane w pierwszym wieku przez Oktawiana Augusta są taką wizytówką, takim świadectwem właśnie tej świetności miasta w tamtych czasach.
Proszę potraktować te wspomnienia o zabytkach jako zapowiedź kolejnej części, w której zgłębimy nieco więcej pozostałości po starożytnym Efezie.